Nie możecie być sługami Boga i mamony. Czytamy w 24 wierszu 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nikt nie może być sługą dwóch panów, bo albo jednego znienawidzi, a drugiego pokona, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zaniedba. Zastanawialiśmy się już nad tą wypowiedzią Jezusa w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj jeszcze kilka refleksji. Wypowiedź Jezusa zmusza nas do zastanowienia się nad tym, jakie miejsce w naszym życiu powinny zajmować dobra materialne. Na podstawie nauczania Pana Jezusa o dobrach materialnych możemy wysnuć trzy ważne zasady. Po pierwsze, generalnie wszystkie rzeczy należą do Boga. Pismo Święte stawia tę sprawę wystarczająco jasno. W Psalmie 24 na przykład czytamy: Pana jest ziemia i to, co ją napełnia, krąg ziemi i jego mieszkańcy. W Psalmie 50 czytamy: Bo moją jest cała zwierzyna po lasach, tysiące zwierząt na moich górach. Gdybym łaknął, nie powiem Tobie, bo mój jest świat i co go napełnia. W nauczaniu Pana Jezusa słyszymy o Panu, który powierza sługom talenty i o gospodarzu, który powierza winnicę wieśniakom. Prawda ta ma dalekosiężne konsekwencje. Ludzie mogą rzeczy kupować i sprzedawać, mogą w pewnym sensie je zmieniać, przestawiać, ale nie mogą rzeczy stworzyć. Ostatecznie właścicielem wszech rzeczy jest Bóg. Nie ma w świecie rzeczy, o której człowiek mógłby powiedzieć: to jest moje. Może jedynie powiedzieć: to należy do Boga, a Bóg dał mi to do użytkowania. W konsekwencji możemy dojść do wniosku: nie ma w świecie niczego, o czym mógłbym powiedzieć: to jest moje i dlatego zrobię z tym, co mi się podoba. Powinniśmy raczej mówić: to należy do Boga i dlatego muszę się tym posługiwać zgodnie z intencją właściciela, żywego Boga. Po drugie, człowiek jest zawsze ważniejszy od rzeczy. Jest wielkim złem, jeśli zgromadza się bogactwo, zbiera pieniądze, akumuluje je za cenę traktowania ludzi jak rzeczy. Jest to wielkie zło. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zapomina się, lekceważy, omija wyżej wspomnianą zasadę, powstają ogromne szkody. Wszędzie tam, gdzie ludzi traktuje się jak rzeczy, jak maszyny, jak przedmioty, jak narzędzia do wykonywania określonej pracy, służące bogaceniu się wyzyskiwaczy, tam powstają ogromne szkody. Nigdy nie wolno zapomnieć o zasadzie, że ludzie są zawsze ważniejsi od rzeczy. Nie zapomnijmy więc: wszystko, co istnieje, należy do Boga, a najbardziej cennymi są dla Stwórcy ludzie. Biblia nie naucza, że pieniądze są korzeniem wszelkiego zła, ale że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie możemy z pieniędzmi, z dobrami materialnymi wiązać swojego serca. Ktoś na przykład myśli, że dzięki bogactwu kupi wszystko, co zechce, że znajdzie wyjście z każdej sytuacji. Bogactwo czyni miernikiem życia, jedynym pragnieniem, jedyną bronią, jedynym celem. Jeśli ktoś stara się o rzeczy materialne, aby uzyskać godną pochwały niezależność, pomóc rodzinie i bliźnim, to jest to zrozumiałe i dobre. Jeśli jednak pragnie bogactwa wyłącznie dla przyjemności, dla luksusu, jeśli bogactwo staje się celem jego życia, to wówczas przestaje być ono rzeczą podrzędną, zajmuje miejsce, które powinien zajmować tylko Bóg. Wyłaniają się dwa ważne pytania dotyczące dóbr materialnych. Od tego, jak na nie odpowiemy, zależy bardzo wiele. Po pierwsze, w jaki sposób dany człowiek zgromadził swe dobra materialne? Czy w taki sposób, że chętnie o tym opowiedziałby Jezusowi? Czy też w taki sposób, że chciałby, aby o tym Pan Jezus nigdy się nie dowiedział? ktoś może niestety gromadzić dobra materialne kosztem uczciwości i honoru. Nie jeden człowiek bogaci się kosztem słabszego. Nie jeden sukces ma źródło w nieszczęściu drugiego człowieka. Trudno sobie wyobrazić, by taki człowiek mógł spać spokojnie. Są dobra materialne, które gromadzi się za zbyt wysoką cenę. Każdy powinien zadać sobie pytanie, czyim kosztem zdobywam bogactwa? Drugie ważne pytanie brzmi, w jaki sposób człowiek zużytkowuje dobra materialne? Istnieją różne sposoby użytkowania tego, co się zdobyło. Można ich w ogóle nie zauważyć. Można cieszyć się tylko samym posiadaniem czegoś. Posiadanie czegoś może się okazać wtedy zupełnie nieużyteczne. Mamy coś, ale nie korzystamy z tego. Można też korzystać z bogactw materialnych w sposób egoistyczny. Ktoś dąży do wyższego uposażenia tylko dlatego, że chce mieć bardziej luksusowy samochód, lepszy, nowocześniejszy telewizor, sprzęt w domu, wystawniejsze życie. Można też korzystać ze swoich dóbr materialnych w sposób złośliwy. Można je używać do skłaniania kogoś do wykonania czegoś niegodnego. Wielu ludzi dało się przekupić pieniędzmi. Bogactwo daje poczucie siły. Człowiek zepsuty może posłużyć się majątkiem w celu deprawowania innych. A to w oczach Boga jest strasznym grzechem. Jednak istnieje też pozytywna możliwość. Ktoś może wykorzystywać swoje pieniądze dla uzyskania samowystarczalności, dla szczęścia innych. Do tego celu nie trzeba wielkiego majątku. Można być szczodrym, mając 10 złotych, równie dobrze, jak mając 1000 złotych. Kto używa swego mienia dla szczęścia innych, sam będzie szczęśliwy. Apostoł Paweł pamiętał i zapisał wypowiedź Pana Jezusa. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Bóg jest wielkim dawcą. Jeśli udzielanie pomocy stawiać będziemy wyżej niż jej otrzymywanie, to właściwie wykorzystamy nasze mienie, bez względu na to, czy mamy dużo, czy mało. Szczodrość nie zależy bowiem od tego, czy jesteśmy zamożni, ale od tego, czy mamy właściwy stosunek do dóbr materialnych i czy pragniemy pomagać innym. W końcowych wierszach 6 rozdziału Ewangelii Mateusza znajdujemy następujące słowa Jezusa. Nie martwcie się o swoje życie, czy będziecie mieli co jeść i pić, ani o ciało, w co się ubrać, bo życie to coś więcej niż jedzenie, a ciało to coś więcej niż ubranie. Przypatrzcie się ptakom. Nie sieją, nie zbierają plonów, ani nie gromadzą zapasów, a wasz niebiański Ojciec troszczy się o nie. Czy wy nie jesteście więcej warci niż ptaki? Kto z was może przedłużyć sobie życie o jeden dzień, choćby jak najbardziej o to zabiegał? A czemu troszczycie się o ubranie? Popatrzcie na kwiaty polne. Nie pracują i nie przędą, a zapewniam was, nawet Salomon z całym swoim przepychem nie wyglądał tak pięknie, jak jeden z tych kwiatów. Jeśli więc Bóg tak przystroił rośliny na polu, które dziś kwitną, a jutro pójdą do pieca, to o was więcej się troszczy, wy, ludzie małej wiary. Nie martwcie się i nie narzekajcie, co będziemy jedli i pili, albo w co się ubierzemy, bo za tym właśnie uganiają się ludzie tego świata. Wasz Ojciec w niebie wie, czego wam potrzeba. Przede wszystkim szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wtedy wszystko inne dostaniecie. Nie martwcie się więc o dzień jutrzejszy, bo jutro będziecie mieli inne troski, a i dziś zmartwień wam nie braknie. Zapytajmy najpierw, myśląc o tej wypowiedzi Jezusa, czego Pan od nas żąda, a co zakazuje? Pan Jezus mówi najpierw nie troszcie się. Zakaz Pana Jezusa nie dotyczy ostrożnego, mądrego przewidywania, ale zamartwienia się nad miarę. Pan Jezus nigdy nie zalecał rozrzutności, lekkomyślności, nierozważnej postawy. Zakazuje on jednak popadania w stan przygnębienia, w stan lęku, który potrafi odbierać nam radość życia. W tekście oryginalnym użyto tu słowa merimnan, które znaczy trwożliwie się martwić. Odpowiada ono rzeczownikowi merimna, który znaczy zmartwienie, troska. Zachował się papirus stanowiący list żony do męża znajdującego się w podróży. Nie mogę spać ani w nocy, ani w dzień, ponieważ przeżywam zmartwienie, merimna. Tutaj znajdujemy właśnie to słowo. Nie wiem bowiem, co się z tobą dzieje. Słowo merimna znaczy więc w języku greckim niepokój, zamartwianie się, troskę. Tego rodzaju postawa względem życia była dobrze znana Żydom. Znakomici rabini uczyli, że człowiek powinien stawać w obliczu życia z rozwagą połączoną z pogodą ducha. Radzili na przykład, by każdy nauczał syna zawodu kupieckiego, ponieważ nie ucząc go handlować, uczy się go kraść. Uważali, że należy traktować życie z rozwagą. Jednocześnie mówili, kto ma bochenek chleba w koszyku, a mówi, co będę jadł jutro, jest człowiekiem małej wiary. Pan Jezus podaje tu lekcję ostrożności i przewidywania połączonego z pogodą ducha i ufnością. W swojej wypowiedzi Pan Jezus przedstawia 7 argumentów. Rozpoczyna od podkreślenia faktu, że życie dał nam Bóg. A jeśli dał nam życie, to musimy mieć zaufanie do Niego, że da nam również rzeczy drugorzędne. Jeśli dał nam życie, to także zapewni nam pożywienie dla podtrzymania życia. Jeśli dał nam ciało, to zapewni również odzienie, którym ciało okryjemy. Po drugie, Jezus zwraca uwagę na ptaki. Nie dostrzegamy u nich troski. Nie gromadzą żywności na nieznaną przyszłość, a jednak żyją. Wielu rabinów fascynowało życie zwierząt. Rabbi Symeon mówił: nigdy w życiu nie widziałem jelenia, plantatora fig, ani lwa, nosiciela bagaży, ani lisa, kupca, a jednak zwierzęta te żyją bez troski. Jeśli istoty te, które zostały stworzone, aby mnie służyć, mają zapewnione wyżywienie bez troski, o ile bardziej ja, który zostałem stworzony, by służyć memu Stwórcy, mam zapewnioną strawę i nie powinienem się o nią troskać. Pan Jezus nie wysuwa na pierwszy plan faktu, iż ptaki nie pracują. Mówi się, że nikt tak ciężko nie pracuje na życie jak zwykły wróbelek. Pan Jezus zwraca uwagę na coś innego, na to, że ptaszki się nie martwią. Nie można w nich dostrzec ludzkiego napięcia, troski o przyszłość, dążenia do zabezpieczenia się na przyszłość przez gromadzenie i kumulowanie zapasów. Jezus wskazuje nam przykład ptaków, które są pracowite, zaradne, a jednocześnie nie zamartwiają się, nie troszczą się o daleką przyszłość. Pan Jezus stwierdza, że wszelkie zmartwienia są właściwie bezużyteczne. Na przykład, choćby człowiek nie wiadomo jak się troszczył, nie może dodać do swojego wzrostu ani jednego łokcia. Przez martwienie się nikt nie przedłuży swojego życia ani o sekundę. Jezus stwierdza, że martwienie się jest bezsensowne. Jezus wskazuje na kwiaty. Wspomniane tu lilie polne to zapewne czerwone maki lub anemony na zboczach wzgórz palestyńskich. Zakwitały tylko na jeden dzień, a mimo tak krótkiego życia były przyozdobione w piękno przewyższające przepych szat królewskich. Kwiaty te żyły tylko przez jeden dzień, a jednak Bóg przyodziewał je w takie piękno, jakiego człowiek nie mógł osiągnąć, wytworzyć sztucznie. Jeśli Bóg obdarza takim pięknem krótko żyjący kwiat, to o ileż bardziej troszczy się o człowieka. Jezus wysuwa bardzo zasadniczy argument przeciw zadręczaniu się troskami. Zmartwienie, powiada, charakteryzuje pogan, a a nie tych, którzy wiedzą, kim jest Bóg. Martwienie się wyraża nieufność względem Boga. Tego rodzaju nieufność jest zrozumiała w wypadku pogan, którzy wierzą w kapryśnych, nieprzyjaznych bogów. Nie powinien wszakże martwić się ten, kto woła do Boga Ojcze. Chrześcijanin nie powinien się martwić, ponieważ wierzy w miłość Boga. Jezus udziela dwóch rad, których realizacja pozwala wyeliminować zmartwienia. Po pierwsze, należy przede wszystkim skoncentrować uwagę na Królestwie Bożym. Zmartwienia można pokonać przez skoncentrowanie uwagi na woli Boga i na zaakceptowaniu owej woli. Wiemy dobrze, że wielka miłość może natchnąć człowieka do pracy, zachęcić do intensywnej nauki, oczyścić życie, opanować całą istotę człowieka. Jezus był przekonany, że zmartwienia znikną, jeśli Bóg stanie się dominującą siłą naszego życia. Ponadto Jezus stwierdza, że zmartwienie można pokonać, gdy zadowolimy się bieżącym dniem. Żydzi mówili: nie troszcz się o jutrzejsze zło, bo nie wiesz, co dzień dzisiejszy przyniesie. Może jutro nie będziesz żył? Po co więc się troszczysz o świat, w którym ciebie nie będzie? Jezus radzi, żebyśmy podejmowali problemy każdego dnia w miarę ich wyłaniania się, nie martwiąc się o nieznaną przyszłość, o sprawy, które mogą nigdy nie zaistnieć. Nie musimy zamartwiać się o nieznaną przyszłość, bo wiemy, że prowadzi nas nasz Pan i Zbawiciel. Spróbujmy podsumować nauczanie Jezusa na temat zbędnych trosk. Po pierwsze, Pan Jezus naucza, że zmartwienia są niepotrzebne i bezużyteczne. Zmartwienia nie naprawią przeszłości, ponieważ przeszłość nie wraca. Nie znaczy to, że człowiek może lub powinien wyrzec się przeszłości. Powinien raczej posłużyć się nią jako bodźcem i przewodnikiem do lepszego działania w przyszłości. Nie powinien jednak zatapiać się w niej, rozgrzebywać ją rozpaczliwie, aż do popadnięcia w stan apatii, w stan bierności. Podobnie troskanie się o przyszłość jest stratą czasu. Rzeczywista przyszłość jest rzadko kiedy tak zła, jak się spodziewamy. Zmartwienie stanowi nie tylko stratę czasu. Często jest po prostu bardzo szkodliwe. Typowe choroby XX wieku to m.in. wrzód żołądka, nerwice. Powstają w wyniku zmartwień. Medycyna potwierdza, że ten, kto się umie śmiać, żyje dłużej. Zmartwienie nuży umysł, nuży również ciało człowieka. Zmartwienie zniekształca zdolność osądu, paraliżuje podejmowanie decyzji, stopniowo czyni człowieka niezdolnym do normalnego życia. W każdej sytuacji trzeba czynić, co możemy, a czego uczynić nie możemy. To zostawmy Bogu. Ponadto pamiętajmy, że zmartwienie zaślepia. Nie pozwala dostrzec na przykład lekcji, jaką dostarcza przyroda. Jezus zachęca do przyjrzenia się ptakom, do dostrzeżenia obfitości, jakiej dostarcza przyroda i do zaufania miłości, jaką tę obfitość powoduje. Zadręczanie się zmartwieniami nie pozwala wyciągnąć także lekcji z historii. Człowiek, który krzepi serce wspominaniem tego, co Bóg uczynił dla niego w przeszłości, nigdy nie będzie martwił się przyszłością. Zadręczanie się zmartwieniami uniemożliwia wyciągnięcie wniosków z życia. Przecież żyjemy, a nasze głowy utrzymują się wciąż ponad powierzchnią wody. Gdyby kiedyś ktoś nam powiedział, że przeżyjemy to, co przeżyliśmy, to uważalibyśmy, że to przekroczy nasze siły. Ale życie daje nam lekcję. Pokazuje, że jednak jakoś przeżyliśmy sytuację nie do zniesienia, wydawałoby się, że wykonaliśmy rzeczy niemożliwe do zrobienia. Życie uczy, że zadręczanie się zmartwieniami jest niepotrzebne. I w końcu pamiętajmy, że zadręczanie się zmartwieniami jest w swej istocie niechrześcijańskie. Ktoś powiedział: jestem zawsze szczęśliwy. Moja tajemnica polega na tym, że chociaż żegluję po wzburzonych morzach, jednak moje serce jest zawsze w porcie. Jest wiele grzechów większych niż zmartwienie, ale chyba żaden nie działa tak bardzo paraliżująco. Nie troszczmy się, nie zamartwiajmy się więc. Zachęca nas do tego Pan Jezus. On, Zbawiciel i Król, wskazuje nam drogę do prawdziwego pokoju i szczęścia.